wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Naszym gościem jest dziś profesor Mirosław Przylipiak, filmoznawca, specjalizujący się, można tak powiedzieć, w kinie dokumentalnym. W każdym razie kino dokumentalne jest obiektem badań pana profesora od dawna. Przypomnę publikację, to było kino stylu zerowego, więc fabularne, potem kino najnowsze wspólnie z profesorem Jerzym Szyłakiem, no i poetyka kina dokumentalnego w roku 2000. Natomiast teraz mamy przed sobą kino bezpośrednie. Trzytomowa praca. Część pierwsza, kino bezpośrednie 1960-63, ukazała się w roku 2007. Wszystko w wydawnictwie Słowo, Obraz, Terytoria. I teraz mamy przed sobą te dwa tomy najnowsze, czyli jakby ciąg dalszy historii. Kino bezpośrednie, nurt w kinie dokumentalnym, amerykańskim, obejmujący dekadę 60-70 rok. Tu mamy od 63 do roku 70. Czyli to była taka, nie wiem, wyjaśnienie podstaw, o co chodzi w kinie bezpośrednim, takie początki i baza teoretyczna.
Troszeczkę podstaw, ale inne uzasadnienie tego podziału dziwnego, nierównego na z jednej strony 3 lata pierwsze i następnie 7 pozostałych, także ma charakter merytoryczny, to znaczy to kino bezpośrednie po 63 roku się zmienia, ono po prostu jest inne i w związku z tym było zasadne, żeby to osobno opisać.
Po lekturze tych książek mogę powiedzieć, że pojawiły mi się w głowie rozmaite informacje i obrazy, które wiele mi powiedziały o tej dekadzie w Ameryce w ogóle. I oczywiście w związku z analizą formy filmów, zabiegów, ich autorów, trochę, mam nadzieję, poszerzyło mi się także spojrzenie na kino dokumentalne jako takie. Czyli zdobyłam znowu jakieś narzędzia, żeby trochę przytomniej patrzeć na to, co pojawia się na ekranie. Ale chciałam zapytać...
To się bardzo cieszę, tak? Bo takie właśnie były cele tych książek.
Super. Ale chciałam zapytać, panie profesorze, skąd u pana taka fascynacja tym właśnie okresem, o którym pan zresztą pisze i o tych filmach, że są takie, których nawet pan nie widział. A w ogóle wiele z nich to są filmy, które nie dotarły do zbyt licznej publiczności, prawda?
No tak, ja myślę, że to jest bardzo wielowątkowe, bo jednak warto może powiedzieć, że ten projekt kosztował mnie jakieś 15 lat pracy, tak, bo ja się za niego zabrałem w roku 97. Skończyłem go aktywnie pisać gdzieś tam chyba w roku 2012. 2 lata trwały prace wydawnicze. I gdybym w 97 roku się dowiedział, gdyby ktoś mi powiedział w 97 roku, że ja będę 15 lat pracował, to albo się popukał w głowę, albo bym się natychmiast wycofał z tego projektu. Oczywiście w międzyczasie robiłem wiele innych rzeczy, wydawałem inne książki, więc to nie jest tak, że całe życie temu poświęcałem, ale jednak 15 lat życia z takim ciągłą świadomością czegoś niedokończonego, tak, co trzeba dokończyć. Dlaczego ten projekt? Z kilku źródeł to się wywodzi. Pierwszy jest taki, że mnie zawsze interesowało kino dokumentalne. To także, nazwijmy to, w wymiarze praktycznym, bo ja także robiłem filmy, bądź to tak zwane amatorskie, bądź nawet i filmy telewizyjne, które właśnie były filmami dokumentalnymi, więc mnie to zagadnienie po prostu interesowało. Po drugie, zawsze mnie interesował dokument właśnie od strony opisowej, nazwijmy to teoretycznej, chociaż nie lubię tego słowa, w odniesieniu do kina. Dość przypomnieć, że ten taki jedna z moich pierwszych znaczących publikacji właśnie dotyczyła kina dokumentalnego. I kino bezpośrednie na dobrą sprawę było w Polsce znane tylko z kilku opisów, dosłownie można przytoczyć 2-3 teksty, które były takie intrygujące, bo z tych opisów wynikało, że kino bezpośrednie jest takim ekstremalnym wariantem kina dokumentalnego, takim, które unika wszelkiego typu oddziaływania twórcy, że po prostu jest nastawione na obiektywne zarejestrowanie rzeczywistości, że to mu się udaje, tak wynikało z tych opisów, które były wówczas dostępne. No więc mnie to zaintrygowało po prostu, jak to jest możliwe i jak to wygląda. No więc już tak całkiem technicznie rzecz ujmując, napisałem podanie o stypendium Fulbrighta w Stanach Zjednoczonych właśnie na badanie kina bezpośredniego i ku mojemu absolutnemu zaskoczeniu to się powiodło, ten projekt. Zaskoczeniu, bo to jest stypendium dosyć prestiżowe i mało osób je dostaje, a dużo osób aplikuje. No dojrze pojechałem do Stanów w 98 roku i byłem przekonany, że jak ja tam pojadę, no to natychmiast te wszystkie filmy po prostu znajdę, nie wiem, na najbliższym rogu wypożyczalni, kasy i tak dalej. Okazało się, że to w ogóle jest nieprawda, że te filmy są strasznie trudno dostępne, bardzo zakopane. I ja udało mi się te wszystkie filmy obejrzeć i zgromadzić, po prostu kontaktując się z ich autorami, którzy mi je udostępnili. Także mogę powiedzieć nieskromnie, że mam chyba największą kolekcję kina bezpośredniego w Europie, chyba całej Europie, bo pisały do mnie osoby i z Niemiec, i z Anglii, że, z pytaniem, czy mogą jakoś skorzystać z mojej kolekcji. No w każdym razie tamte filmy obejrzałem, zgromadziłem literaturę na ten temat i okazało się, że zupełnie odbiega opis, taki utrwany opis, i to nie tylko w polskiej literaturze, ale także i światowej, od tego, co jest na tych filmach po prostu. I to było dla mnie też fascynujące doświadczenie, jak wiele naszej wiedzy na tematy, no wszystkie pewnie, ale tutaj mówię o tematach historyczno-filmowych, oczywiście jest zapośredniczanych. Większość rzeczy, które wiemy z jakichś tam książek, czy skądś tam. No i bardzo często jest to nieadekwatne. No w każdym razie to był taki drugi motyw, że właśnie chciałem sprawdzić, na ile jest możliwa właśnie realizacja tych bardzo szumnych postulatów filmowców bezpośrednich. Trzeci motyw jest osobisty i ja długo sobie nie zdawałem z niego sprawy. Ja mianowicie sam sobie stawiałem pytanie, dlaczego ja tak uporczywie przy tych filmach bezpośrednich tkwie, chociaż jest tyle innych ciekawych rzeczy do opisywania. I w pewnym momencie przyszła mi do głowy taka odpowiedź, że ja próbuję się być może dowiedzieć czegoś o sobie, bo ten okres, kiedy ci filmowcy działali, druga połowa lat 60., to był taki mój okres wchodzenia w dorosłe życie, nazwijmy to początek lat 70. I ja pamiętam pewne legendy, które krążyły pośród nas. Pamiętam, że żyliśmy za żelazną kurtyną. W związku z tym w latach 60. na świecie trwało niebywałe ożywienie związane z tą rewolucją młodzieżową i w Stanach, i w Europie Zachodniej. Natomiast Polska była odcięta od świata i do nas docierały tylko jakieś takie okruchy informacji na ten temat. Pamiętam, jak docierały do nas okruchy informacji na temat jakiegoś legendarnego, wspaniałego występu Janis Joplin, czy Jimiego Hendrixa w Monterey, żeśmy jako młodzi chłopcy w liceum sobie opowiadali o tym z wypiekami na twarzy. Po czym ja w latach 90., jak pojechałem do Ameryki, to włożyłem do odtwarzacza kasetę z filmem Monterey Pop i zobaczyłem to na własne oczy. Zobaczyłem to Janis Joplin, zobaczyłem tego Jimiego Hendrixa. No a oczywiście za tym stały też wartości, tak, które, albo antywartości, jak są niektórzy, które ta kontrkultura nie ze sobą niosła, które w jakiejś takiej zdeformowanej postaci do nas docierały. I ja myślę, że to jest ten trzeci powód.
Analizuje pan te filmy, opisuje, w jaki sposób dzięki temu też nam udostępnia, chociaż rzeczywiście byłoby dobrze, znacznie lepiej je zobaczyć. A ponieważ jesteśmy w radiu, to ja się teraz do radia odniosę, dobrze? To jest film, który właściwie zamyka tę epokę. Rolling Stones, Gimme Shelter. I jest taka sytuacja, kiedy Stonesi są w pokoju montażowym, montują film i słychać głos z radia właśnie, tak, prawda? I ten speaker, którego ja nie będę udawać w żaden sposób, ale w każdym razie mówi o ich właśnie koncercie kończącym ich trasę w Stanach Zjednoczonych. Odnotowano 4 porody, 4 zgony i mnóstwo bujek. Doniesiono nam, że pod samą sceną członek Hell Angels zasztyletował człowieka. Nie widzieliśmy tego, choć widzieliśmy sporo. Powiedzcie, co wy widzieliście. Dzwońcie do nas. I później oni oglądają te ujęcia, tak, i padają słowo straszne. Co tam widać na tym filmie? Prawie nic nie widać, bo Mick Jagger jest wyraźnie zdezorientowany. Mówi, to było parę metrów ode mnie, a ja tego nie widziałem. Usiłuje z filmu wydobyć to, co się tam wydarzyło.
Tak, no widać dosyć dużo, bo zanim dochodzi do tego momentu kulminacyjnego, czyli zadźgania tak naprawdę człowieka przez scenę, to mamy taką erupcję rozmaitych obrazów gwałtu i przemocy. Ten film trwa 1,5 godziny i pierwsze pół godziny to są takie urywki z koncertów Rolling Stonesów, przeplatane właśnie z tymi scenami w montażowni, ze scenami w studio nagrań, gdzieś tam w pokoju hotelowym. Natomiast w 45 minucie akcja filmu przenosi się do Altamont, czyli na tor wyścigowy pod San Francisco, w którym Rolling Stonesi dali ten swój koncert, który jest zapowiadany od samego początku, bo ta scena właśnie rozmowy w radio znajduje się na samym początku filmu. I tam mamy do czynienia właśnie z obrazami takiego absolutnego chaosu, przemocy, gwałtu i dezorientacji. W związku z tym często się przeciwstawia ten koncert w Altamont koncertowi w Woodstock. Woodstock to ten świat pokoju, prawda, 500 tysięcy ludzi najprawdopodobniej, którzy w bardzo kiepskich warunkach sanitarnych i meteorologicznych jednak obyli się bez aktów gwałtu i przemocy, chociaż jest to mitologizowane, bo to nie wszystko było takie piękne, ale mówimy tutaj o pewnym micie. Natomiast Altamont jest takim obrazem po prostu absolutnej przemocy i to samo dotyczy filmów, tak? Woodstock podkreśla ten taki łagodny, pokojowy wymiar Woodstocku, natomiast film Gimme Shelter podkreśla przemoc. No i w związku z tym tak się mówi często, że kontrkultura ujawniła swoją ciemną twarz, czyli tak, jeżeli takim ważnym hasłem tej ideologii hipisowskiej było to, że każdy powinien robić swoje, tak, do your own thing i żyć w zgodzie ze sobą i jak gdyby podłożem tej ideologii było takie przeświadczenie, że człowiek jest natury dobry, więc jak będzie postępował zgodnie ze sobą, to po prostu będzie robił dobrze. A jednak ten film pokazuje rzecz, która z mojego punktu widzenia jest dosyć banalna, że człowiek bywa dobry, a bywa niedobry, tak, że bywają ludzie dobre i złe, panie, jak powiedział bohater innego filmu dokumentalnego. No i tutaj właśnie pod byłem splotu rozmaitych okoliczności, bo mówi się także o otwartych narkotykach tak zwanych, o obecności agresywnych z natury właśnie Hells Angels. No w każdym razie wychodzi ta ciemna, pełna przemocy natura człowieka. I to widać na tym filmie, bo 45 minut filmu jest temu poświęcone. Natomiast to, czego nie widać, o czym pani powiedziała, to jest ten moment kulminacyjny, mianowicie kilka metrów od sceny na oczach Micka Jaggera właśnie anioł piekieł zadźgał młodego murzyna, który najprawdopodobniej wyciągnął pistolet z kieszeni chwilę przedtem, ale oprócz tego anioły piekien były rasistami z natury rzeczy, więc prawdopodobnie było jakieś uzasadnienie było w tej postawie rasistowskiej dla posługiwania się przemocą w stosunku do murzyna. W każdym razie działo się to kilka metrów przed sceną, w totalnym chaosie, zamęcie i w ciemności, bo to już była noc, więc Jagger nic nie widział. W związku z tym, jak przybył do studia, to poprosił o to, żeby mu pokazać tą scenę, ponieważ kamery utrwaliły tą scenę też i montażysta przewija klatka po klatce, tak? I się okazuje, że też nic nie widać tak naprawdę, że ten montażysta musi jak gdyby tłumaczyć te obrazy, pokazywać na jakieś takie ledwie widoczne cienie i mówić, popatrz, o tutaj widzisz, tutaj jest cień pistoletu, tak, a to, co tutaj widzisz, to jest nóż. Czyli w tym sensie ten film sięga poza opis kontrkultury, tylko on sięga w stronę diagnozy naszej kultury, która opiera się na widzialności, na wizualności i na takim przeświadczeniu, które było formułowane na początku epoki kina o tym, że oto przychodzi epoka obrazu i ona rozwieje wszystkie dwuznaczności, że jak będziemy chcieli wiedzieć, jak gdzieś tam coś tam było, to już nie będziemy zdani na takie nieweryfikowalne relacje, jakieś słowne czy pisemne, tylko popatrzymy na obraz i będziemy wiedzieli. No guzik, wcale niekoniecznie wiemy, nawet jeżeli widzimy, to nie zawsze rozumiemy. Obraz nie pokazuje kontekstów, nie pokazuje przyczyn, często nie pokazuje też dobrze samego zjawiska. Natomiast właśnie ma też tendencję do potęgowania chaosu i ważny taki fundamentalny wniosek, który z tego filmu płynie, to jest właśnie ten taki dosyć ponury, pesymistyczny wniosek oznajmiający w gruncie rzeczy upadek takiej prostej, naiwnej wiary w to, że jak coś widzimy, to jest.
Między obserwacją a ideologią, taki jest tytuł trzeciego tomu pana pracy i dwa tutaj filmy w jakiś sposób są ze sobą zestawione, czyli Gimme Shelter i Woodstock właśnie. Gimme Shelter, film, który zrobili twórcy, których nie zaproszono, żeby zrobili film o Woodstock i Rolling Stonesi też nie zostali tam zaproszeni, czyli to była jakaś taka odpowiedź, prawda, konkurencja i można powiedzieć, pan tu nawet stawia taką tezę, co prawda w formie pytania, że być może, gdyby nie została tak zmitologizowana kultura hipisów, powiedzmy tak, poprzez film Woodstock, to nie wydarzyłoby się to później, co się wydarzyło, a w każdym razie nie byłoby tego Gimme Shelter.
No tak, tak. No, Woodstock jest takim przykładem bezprzykładnym mitologizacji wydarzenia. Mówię o filmie Woodstock. On po prostu wytłumia, pomija, ukrywa wszystkie elementy, które były liczne, bo są przecież rozliczne świadectwa, tego, że Woodstock nie był wyłącznie świętem miłości i pokoju. Było tam przecież tysiące ekscesów nadużywania narkotyków, stanów chorobowych, liczne interwencje lekarskie, fatalna pogoda, burza, deszcze, zimno, braki wyżywieniowe, fatalne warunki sanitarne. Tak jak mówią naoczni świadkowie, bardzo często kiepska jakość muzyki, bo wszyscy muzycy też byli przez cały czas pod wpływem narkotyków. Tak. Wszystkie koncerty były opóźniane, kończyły się o 3 w nocy i tak dalej. Ale to wszystko na filmie albo tego w ogóle nie ma, albo jeżeli jest, to zostaje przedstawione w takiej fajnej tonacji, no że owszem, na przykład była jakaś tam straszliwa ulewa, ale to super, że była ta ulewa. Naprawdę się świetnie w tym wszystkim bawiliśmy. No i w związku z tym właśnie z tego wynika takie, jeżeli nie powierzchowne, to bardzo jednostronne spojrzenie na kulturę hippisów, którą zresztą ja skądinąd bardzo cenię, tak, i mogę powiedzieć, że bardzo dobrze, że coś takiego powstało i zostało sformułowane, ale właśnie Woodstock kompletnie przysłania tą potencjalną ciemną stronę tych haseł. No i teraz był taki moment, w którym bracia Maysles, którzy byli uznanymi, bo tak, Woodstock zrobił Michael Wardlade, który właściwie jest reżyserem jednego filmu. On nie zrobił niczego innego. Z tego, co wiem, pracuje jako kierowca autobusu. W każdym razie pracował przez długi czas. Zrobił jeszcze jeden film fabularny, który zupełnie przepadł. Natomiast bracia Maysles w tym momencie byli już uznanymi realizatorami, mieli swoją markę dużą i był taki moment, w którym oni się ubiegali o prawa do realizacji, ale ich nie dostali. A bracia Maysles mieli, i to jest charakterystyczna cecha ich twórczości, takie niezwykle wyostrzone spojrzenie na rozmaite fałsze formacji kulturowych. Takie, to jest taki banał, no ale powiem go, jak gdyby oni mają skłonność do demitologizowania bardzo mocno. W związku z tym oni zawsze ukazywali taką pustkę, która się kryje za blichtrem wielkiej sławy, ukazywali uzależnienie kultury amerykańskiej od mechanizmów komercyjnych, ukazywali ludzi, którzy przegrywają swoje życie, ponieważ uwierzyli właśnie w mit zwycięstwa, sukcesu i self-made mena. Więc oni by na pewno nie zrobili z Woodstocku filmu, który byłby taką...
Taką
beztroską sielanką, jak pani powiedziała. No więc niezwykle ciekawe byłoby, co by właśnie tacy realizatorzy o takim wyostrzonym spojrzeniu w tym Woodstocku zobaczyli. No ale niestety już nie dowiemy tego.
Ja mam wrażenie, czytając opisy znowu cały czas tego filmu, że tam młodzi hipisi zostali przedstawieni jak dzieci, które poniekąd troszkę jednak pod opieką rodziców, a w każdym razie za ich przyzwoleniem bawią się w taki beztroski sposób. Wzruszające są opisy tych ludzi ze starszego pokolenia, którzy po prostu się opiekują, akceptując. Człowiek sprzątający toalety, o których skądinąd, spoza filmu wiadomo, że było ich za mało. Czyli tam musiało być nieprzyjemnie, bo to się nie da przy takiej ilości ludzi. Jednego syna ma w Wietnamie, drugiego na Woodstock i on z taką dobrotliwością patrzy na to wszystko, jak oni czasem z różnym skutkiem, bo tam przecież lekarze też mieli mnóstwo roboty. Tak. Częstują się narkotykami, ostrzegają sami siebie, które mogą być szkodliwe, prawda? Ale dobrze, to są dobrzy ludzie, oni się pięknie bawią.
No więc absolutnie, to jest film, który pokazuje właśnie, że wszyscy są ze sobą zgodni, starsze pokolenie, młodsze pokolenie. Jeden człowiek tam się pojawia ze starszego pokolenia, który jest przeciwny, ale on jest zdecydowanie przytłumiony przez tych zwolenników. I oprócz tej zabawy i oprócz tej takiej więzi międzypokolenia to jeszcze jest taka myśl o odnowieniu Ameryki. To nawiązuje do poezji symbolistów amerykańskich z XIX wieku. Pierwsze kadry Woodstocku są niezwykle charakterystyczne. Taki pejzaż prerii, który my znamy z westernu. Widzimy starszego człowieka, który jedzie na koniu i zaraz pojawiają się ludzie, bo tam dwie osoby jadą w pewnym momencie na koniu albo na innych koniach. Piękni, młodzi, wspaniali ludzie, tak? Także właśnie taki motyw tego, że to młode pokolenie wnosi zmiany. Wie pani, no, i to jest fajne, tak? To chwyta za serce, tak? Bardzo ciekawa scena nagiej kąpieli, tak? Która w istocie rzeczy symbolizuje takie odrzucenie represyjnej purytańskiej Ameryki. No więc trudno się oprzeć urokowi tego i dlatego też ten film, no, tak jak pisze w książce, jest chyba największym sukcesem komercyjnym w dziejach kina dokumentalnego, bo przyniósł ogromne pieniądze właśnie ze względu na ten wspaniały, wyidealizowany obraz. ale z drugiej strony istniała też ta ciemna twarz i tego festiwalu Woodstock i tej ideologii. Ta ideologia wolności przyniosła nie tylko osłabienie rozmaitych represyjnych form kulturowych, ale przyniosła też Charlie'ego Mansona, który też przecież był hippisem. I o tym film Woodstock nie tylko zapomina, ale wręcz dokonuje wielkiego wysiłku, żeby w ogóle tego typu aspekty się nie pojawiły.
Natomiast można powiedzieć, że pojawiają się, tak, w Gimme Shelter, a nawet
tak,
są bardzo, bardzo
natomiast
wyraźne.
Natomiast Gimme Shelter właśnie pokazuje tą drugą stronę. Tak,
no ja zapamiętałam bardzo, więc musiało to na mnie zrobić duże wrażenie, to jak pan opisał występ Tiny Turner.
Tak.
Bardzo erotyczny jest to występ, a jednocześnie Ike, tak?
Tak.
I mąż, tyran,
tak,
podpowiada jej konkretne
tak
słowa. I w ogóle, że w tym filmie pokazane jest, że kultura hippisów jakby nie przełamała, w żaden sposób niczego nie zrobiła, jeśli chodzi o wolność, równouprawnienie, że tak powiem, kobiet w związkach, no, czy cokolwiek.
Nie, nie, no,
tylko
no,
raczej
no,
utwierdziła i potwierdziła
tak
tę zasadę, że mężczyzna rządzi, dominuje i że kobieta jest dla jego przyjemności, a Mick Jagger swoim zachowaniem to jakby jeszcze
tak
podkreślał w czasie
tak, tak,
tego
tak, koncertu. To zresztą jest taki wątek krytyki kontrkultury, który już w latach 60. się pojawił. On dosyć był mocny, mianowicie kobiety dosyć szybko z goryczą skonstatowały, że ich wyzwoleni mężczyźni dyskutują o wolności, a je same sprowadzają do roli sekretarek, prawda, które powinny przygotowywać kanapki i kawę, żeby oni w czasie tych dyskusji mogli się posilić, tak, że ideologia wolnej miłości w gruncie rzeczy stała się takim niezwykle wygodnym wytrychem dla rozmaitych postaw seksistowskich, tak. Tak, zresztą piszę o tym też w tej części książki poświęconej filmowi One Step Away o komunie hipisowskiej,
tak,
gdzie właśnie wewnątrz komuny hipisowskiej, czyli tej komuny nastawionej na wolną miłość, na w ogóle na wolność, na życie zgodnie ze sobą, odtwarza się tak naprawdę taka mikrostruktura rodziny burżuazyjnej.
No jest też tu pokazane takie niebezpieczeństwo jakby zaniechania dbania o własne życie. Znaczy z jednej strony oni oczywiście nie chcieli brać udziału w wyścigu szczurów czy w walce o stanowiska i kariery, prawda? Ale z drugiej strony poprzez to, w jaki sposób żyli, zaniedbywali swoje dzieci, żyli właśnie na skraju jakichś tam dopuszczalnych warunków higienicznych i bezpieczeństwa wręcz, nie zdając sobie z tego sprawy. Też widać, w jaki sposób powielali te wzorce nieświadomie, mówiąc o wolności i równości. Właściwie cały ten układ, struktura dominująca osobnik, który prowadzi ludzi za sobą, prawda,
tak,
wychowany przez ojca marksistę,
tak,
w jakiś sposób powiela jego sposób myślenia, jest liderem.
No tak, no tak, no to, to tak właśnie jest. No, można to sprowadzić do takiej prostej rzeczy, że żadna ideologia nie zastąpi człowieczeństwa po prostu.
A co pan sądzi o poszerzaniu świadomości poprzez środki dostępne wówczas bardziej może niż teraz?
Proszę panią, będę niepoprawny politycznie, ale rozumiem, że pani może to ewentualnie wyciąć. Jestem zwolennikiem legalizacji marihuany.
Aha.
Tak, nie, jak gdyby układ, w którym niezwykle szkodliwy toksykant, jakim jest alkohol, jest powszechnie dostępny, a o wiele mniej szkodliwy toksykant, jakim jest marihuana, zakazany, jest po prostu niczym nieuzasadniony i kryminogenny. Co sądzę o poszerzaniu świadomości za pomocą narkotyków? Przestudiowałem bardzo szczegółowo pisma Timothy'ego Leary'ego, czyli tego proroka ery LSD w Stanach Zjednoczonych i one są niezwykle sugestywne. Trzeba przyznać, że Leary, który był psychologiem, doktorem psychologii z Harvardu, który został wyrzucony z tego Harvardu, ponieważ właśnie eksperymentował z narkotykami ze swoimi studentami, on pisze o tym w sposób bardzo przekonywujący i sugestywny. On zresztą utrzymuje, że LSD nie jest narkotykiem, tak? On wprowadza rozróżnienie pomiędzy LSD a kokainą czy heroiną i mówi, że kokainę, heroinę owszem uzależniają, natomiast środki psychodeliczne, zwłaszcza LSD, nie uzależnia. Wiemy, że rzeczywistość pod tym względem bywa różna, ponieważ tak prawdę powiedziawszy, przypuszczam, że z narkotykami może być tak w wielu przypadkach, jak ze wszystkim innym, tak, że być może po prostu trzeba umieć z nich korzystać, tak. Mam takie wrażenie, że wchodzimy na teren politycznie niepoprawny, czy nie edukacyjny, czy nie ten, ale znana książka Aldousa Huxleya, o której ja zresztą też wspominam pod tytułem Wrota Świadomości, tak, gdzie wybitny pisarz, wybitny intelektualista Huxley, gdzieś tam w 60 roku życia rzeczywiście spróbował narkotyków i opisywał to jako przeżycie mistyczne. I komentując ten fakt, Teodor Roszak, czyli jeden z tych znanych ludzi piszących o kontrkulturze, mówi, no tak, ale prawdopodobnie czym innym jest wzięcie narkotyków przez Huxleya, a czym innym przez 15-letniego tripera, jak to on określa. I to czymś innym w kilku wymiarach, tak. Po pierwsze w tym, że tak powiem, że Huxley, mając 60 lat, już sobie całego życia nie zniszczy, bo już je przeżył, tak. W innym wymiarze jest to, że on po prostu rzeczywiście ma głębszy, szerszy, większy ogląd i być może większą samodyscyplinę. Bo teraz tak, z tych ludzi, którzy brali te LSD w tamtych czasach hipisowskich, no większość z nich, że tak powiem, nie doznała jakiegoś takiego radykalnego uszczerbku, a już absolutnie antypedagogiczni, no są ci Rolling Stonesi, o których wiadomo, że robili w ogóle wszystkie rzeczy, od których zgodnie z naszymi czytankami powinny im wypaść wszystkie włosy i powinni umrzeć 10 razy, bo i ćpali, i pili, i uprawiali rozwiązły seks z tabunem partnerek i mają się świetnie, tak, są ciągle piękni, młodzi, bogaci i śpiewają. W związku z tym większość ludzi, którzy te LSD brali, no po prostu jakoś, że tak powiem, im to życie nie zniszczyło. No ale nie mało było takich ludzi, którym to życie zniszczyło. No. Jeżeli o tym mówimy, to dla mnie też jest bardzo znamienny opis, który też w tej książce przytaczam, Luisa Jabłońskiego, czyli socjologa, który postanowił przebadać kulturę hipisów taką metodą obserwacji uczestniczącej, czyli on po prostu przez cały rok jeździł tam, gdzie przebywali hipisi, żył z nimi, razem z nimi tam w komunach był. I on na sam koniec, ponieważ wszyscy hipisi przez cały czas brali bądź to marihuanę, bądź LSD, więc on z nimi rozmawiał na ten temat, ale sam tego nie brał i mówi, że na sam koniec, już po tym roku, wziął raz LSD i opisuje to rzeczywiście w kategoriach doznania jedynego w swoim rodzaju. Zgodnie z tymi opisami Timothy'ego Leary'ego, który twierdził, że LSD po prostu uruchamia miliony połączeń nerwowych, które zwykle są nieaktywne, w związku z tym nagle widzimy 100 000 kolorów zamiast 5 i tak dalej. Słyszymy dźwięki, których zwykle nie słyszymy. Więc Jabłoński to właśnie taki kategoriach opisuje, że tak było, ale pisze i tyle. I już nigdy więcej tego nie widziałem. Więc no.
O ile Mick Jagger tutaj pojawia się jako taki, no niejednoznaczny, ale jednak raczej negatywny bohater, a w każdym razie człowiek niebezpieczny dla wielbiących go tłumów, to myślę, że takim bardzo pozytywnym z kolei bohaterem w tych opisach, w tym filmie Don't Look Back, bo tu o tym myślę, jest Bob Dylan. I jednocześnie jest to taki moment, kiedy jakby podwójnie zastanawiamy się nad tym, co my jesteśmy w stanie zrozumieć, co jesteśmy w stanie przekazać, w jaki sposób przekazujemy sobie świat, o tak najprościej, ponieważ on mówi o takim właśnie przekazie bezpośrednim, do którego w zupełnie innym, myślę, kontekście, ale też dążyli autorzy kina bezpośredniego, tak, prawda? Tak, tak. Po prostu patrz, nie ucz się, nie, ja to widzę, czego ty się nigdy w życiu nie nauczysz, ja to wiem po prostu.
Tak. No tak się mówi o tym filmie, że tutaj nastąpiła taka symbioza postaw Dylana i Pennebakera, który ten film robił. Ja muszę powiedzieć, że ja pracując nad tą książką, no zakochałem się w Dylanie. Ja oczywiście zawsze znałem to nazwisko i gdzieś tam mi brzęczała ta muzyka, ale nigdy nie poświęcałem mu takiej większej uwagi. Natomiast padłem na pomysł w pewnym momencie, żeby spróbować zrozumieć dokładnie te piosenki, które on śpiewa i stwierdziłem, że to część z nich to naprawdę jest poezja najwyższej miary. Z tego co wiem, to były kilkakrotne próby zgłaszania Dylana do Nagrody Nobla w dziedzinie poezji i moim zdaniem one są absolutnie uzasadnione. To jest bardzo piękne. Czy Dylan jest bohaterem pozytywnym? Być może tak to wynika z mojego opisu, ale...
Może ja odebrałam tę fascynację, o której pan przed chwilą mówił,
może
autora
tak, opisującego. Może tak, bo ludzie, którzy piszą o filmie Pennebakera, nie są tacy jednoznaczni tutaj, ponieważ Dylan jest takim rodzajem takiego byronowskiego, prawda, takiego gniewnego poety, artysty w tym filmie. To jest taka poza, która nie zawsze i niekoniecznie musi się podobać. Jest bardzo agresywny w stosunku do dziennikarzy, co akurat pewnie się podoba, bo na ogół dziennikarze nie należą do najbardziej ulubionych grup społecznych. Przepraszam panią, tak, że to powiem.
Absolutnie. Ale... nie ma za co.
Natomiast no, są tacy odbiorcy tego filmu, których drażni ta artystowska maniera Dylana, ale z całą pewnością on jest no, intrygujący.
Ale skoro pan już wspomniał i tutaj możemy nie ograniczać się do tego okresu od 1963 roku, w ogóle w kinie bezpośrednim, obraz dziennikarzy, paskudny, prawda? Tak ja to odbieram, że autorzy tych dokumentów w jakiś sposób się odnosili często do pracowników mediów, tak to nazwijmy, dziennikarzy radiowych, prasowych, też telewizyjnych, chociaż oni też dla telewizji pracowali i pokazywali, w jaki sposób tamci fałszują, nie tak. wiedzą, nie pokazują.
Tak, tak. No i tutaj są dwa aspekty. Jedno jest takie, że to są lata 60., tak? Czyli tak naprawdę lata 60., w którym następuje no, pewien kolejny przełom, jeżeli chodzi o stopień zmediatyzowania rzeczywistości, czyli tego no, po prostu, że jest coraz więcej mediów i my naszą wiedzę o rzeczywistości czerpiemy z tych mediów, to tak w najprostszych kategoriach tym się objawia, że w każdej sytuacji jakiejś ciekawszej natychmiast pojawia się tabun dziennikarzy i oni relacjonują. Więc to kino bezpośrednie, filmy kina bezpośredniego zarejestrowały ten moment. Natomiast z drugiej strony, to jest taka teza Jenny Hall, którą ja przytaczam z akceptacją, ona pisała o tym, że filmowcy bezpośredni uprawiali taką strategię autopromocji, to znaczy oni pokazywali innych dziennikarzy, żeby pokazać, widzicie, ci dziennikarze was oszukują, deformują, nie mówią całej prawdy i tak dalej, a my bezstronnie pokazujemy, ponieważ my ukrywamy siebie w cieniu, my siebie nie pokazujemy. Ideologia, takie podstawowe hasło kina bezpośredniego, to było takie, że my, że nas tu nie ma, tak, że my tylko pełnimy rolę takich akuszerów, którzy umożliwiają widzom bezpośredni dostęp do rzeczywistości, tak, to hasło being there, tak, czyli rolą filmu jest przenieść widza na miejsce zdarzeń, tak, żeby on sam sobie wyrobił pogląd, natomiast inne media właśnie ten pogląd, że tak powiem, narzucają odbiorcy. I właśnie to pokazywanie w złym świetle dziennikarzy innych mediów, czyli dziennikarzy telewizyjnych czy prasowych, miałbym taki wymiar też autopromocji własnego ruchu.
Ale to jest postulat no, utopijny, nierealny, prawda? Żadna ta mucha na ścianie. Każdy dziennikarz, który wkracza w rzeczywistość, czy filmowiec, jak nie byłaby mała ta kamera, jeśli filmowany wie, że jest filmowany, natychmiast się zmienia, czyli to jest zawsze ingerencja w rzeczywistość. I wydaje mi się, tak tu wynika też z wielu opisów tych filmów, że chyba dobrym rozwiązaniem tych twórców było właśnie pokazywanie tej sytuacji, to znaczy też skupianie się na sobie, tak? I opowiadanie o tym, że jest to w obliczu kamery, a jednocześnie jak oni na przykład dany film tworzyli, prawda? Wchodzili w różne relacje z bohaterami.
No tak, no więc to był właśnie ten punkt, który mnie inicjalnie popchnął w kierunku zajęcia kina bezpośrednio. Właśnie te buńczuczne postulaty, że my pokazujemy rzeczywistość taką, jak ona naprawdę jest, nie zapruszona żadnym subiektywnym oglądem. Efekty są, bym powiedział, dosyć jednak złożone, tak, bo znaczy ja wierzę w wagę, wartość, zasadność postulatu obiektywizmu w dziennikarstwie, to znaczy myślę, że jeżeli byśmy usunęli ten postulat sprzed oczu dziennikarzy, to byłoby to z wielką szkodą, tak, że jednak ten taki etyczny wymóg, tak, żeby dziennikarz po prostu przekazywał prawdę o rzeczywistości. On jest solą tego zawodu. Jeżeli by ten postulat przestał istnieć, to ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jakby dziennikarstwo mogło funkcjonować. Oczywiście wiemy, że to być może jest taki postulat, który jest nieosiągalny w 100%. O, tutaj byśmy weszli bardzo głęboko w rozmaite teorie poznawcze, zagadnienia tego, co jest możliwe, co nie jest możliwe w tym zakresie. Ale trzeba powiedzieć, że kino bezpośrednie wypracowało tutaj kilka jednak metod dochodzenia do realizacji tego postulatu, bo ten pierwszy moment był taki, że my po prostu obserwujemy, rejestrujemy. Jak się ograniczymy tylko do obserwacji, no to wtedy pokażemy, jak jest. To zresztą miało też takie, oni się odbili od czegoś, co było przedtem, bo film dokumentalny, który dominował, zanim oni nastali, to taki film z komentarzem i oni uważali, że ten komentarz narzuca widzom ogląd zdarzeń, a nie powinno się narzucać, tylko widz powinien sam patrzeć na własny rachunek, na własną rękę wyciągać wnioski. No więc w efekcie tej ich postawy się przekonaliśmy, że to nie wystarczy usunąć komentarz, ponieważ nawet jeżeli tylko obserwujemy to, co się dzieje, no to po pierwsze jednak wybieramy pewne momenty, a inne pomijamy i to jest nasza decyzja. Po drugie kierujemy tą kamerę w tą stronę, a nie w inną. Po trzecie ta rzeczywistość, którą obserwujemy, nie jest rzeczywistością wolną od jakichś ideologicznych uwarunkowań, tylko ona często została w ten czy w inny sposób spreparowana i możemy zupełnie bezstronnie coś tam obserwować, a co wcale nie przeszkadza, że filmując to coś, jak gdyby przemycamy, szmuglujemy ideologię, która jest zamknięta w tej rzeczywistości. No więc taka wiara w to, że czyste sfilmowanie czegoś tam bez komentarza zapewni nam obiektywny przekaz, to jest wiara naiwna i to dosyć szybko się okazało. No więc ona została, że tak powiem, uzupełniona czy wzbogacona o właśnie ten motyw refleksywności, jak to się mówi, czyli tego, że pokazujemy nie tylko dany fragment rzeczywistości, ale też pokazujemy nas samych, którzy uczestniczymy w tej rzeczywistości, tak? Czyli przestajemy udawać, że my bezstronnie obserwujemy, ale pokazujemy, że my także w tym uczestniczymy i pokazujemy wszystkie okoliczności powstawania filmu, żeby widz mógł jak gdyby także i to uwzględnić w tym swoim generalnym rachunku na temat tej rzeczywistości. No, to także ma swoje wady i zalety, ta ideologia, więc kolejny krok to było to, co zrobił Ed Pinkus w tym filmie, którym tak naprawdę opisem, którego zamykam tą trzecią książkę, czyli taka próba pokazywania rzeczywistości, jak gdyby zderzania rozmaitych punktów widzenia bez dekretowania jednego z nich jako ostatecznie ważnego. I to nie chodzi o taką prostą manierę, której Pinkus akurat nie stosuje, jak gdyby wypowiedzi różnych ludzi o przeciwstawnych poglądach, tylko o to, że on w tym swoim filmie na równym poziomie, że tak powiem, umieszcza takie rzeczy ważne i nieważne, krótkie i długie, takie trwałe i ulotne, jak gdyby te różne postawy życiowe, z których żadna nie zyskuje takiej pozycji dominującej. Także on mówi, zdaje się mówić tak, że obiektywny ogląd rzeczywistości, że rzeczywistość jest konglomeratem nieskończonej ilości faktów, interpretacji, zjawisk, bodźców, impulsów i chcąc pokazać, jaka rzeczywistość tak naprawdę jest, musimy pokazać to właśnie nieskończoną magmę i wielość wszystkiego. I wtedy pokażemy właśnie no, obraz rzeczywistości, jak ona jest. I to tak jest, tyle, że to są filmy, które po pierwsze tego typu filmy bardzo trudno się robi, a po drugie trudno się ogląda. I widzowie wcale nie lubią oglądać takich filmów, ponieważ widzowie lubią oglądać filmy dokumentalne po to, żeby te filmy im objaśniły rzeczywistość. Objaśniły, to znaczy, że jednak dokonały pewnej hierarchizacji, powiedziały, to jest ważne, to jest nieważne, tak. No, o tym w ogóle nie mówimy, bo to nie należy do tematu. No.
Na podstawie tych książek możemy się wiele dowiedzieć, chociażby o tym, jak mówiono w filmie dokumentalnym w tej dekadzie, w latach 60. o kwestiach rasowych w Ameryce, prawda? Jak zmieniał się też ten obraz walki, ale także mówienia o tym, w jaki sposób ona jest prowadzona. I to jest chyba właśnie taki ważny podział w ogóle, 1963-70 i te trzy lata wcześniejsze. To są dwa różne okresy z historii kultury amerykańskiej, także walki o równe prawa.
No tak, no bo mówimy o latach 60., tak, czyli tych latach dekady protestów w Stanach Zjednoczonych, kraju szarpanego niebywałą ilością napięć. No i pamiętam, jak byłem wtedy w Stanach, to rozmawiałem z takim właśnie Amerykaninem, znajomym, który mówił, wie, że to były lata, w których Stany Zjednoczone rzeczywiście stanęły na progu rewolucji i całe szczęście, że jakoś nam się udało to przetrwać. A akurat pamiętam, że to mówił w takiej kantynie uczelnianej, w takim barze sałatkowym. I ja mówię, i co, i nic nie zostało z tego? A on mówi, nie zostało, bary sałatkowe. Tak. No więc właśnie taki okres niebywałego rozedrgania. I pierwszy impuls do tego rozedrgania przyszedł z konfliktu rasowego. Konflikt rasowy, że tak powiem, rozsadził się następnie na przykład konflikty uczelniane, bo organizacja uczelniana SDS najpierw właśnie zajmowała się walką o równouprawnienie. No i także w łonie samych tych ruchów walczących o równouprawnienie, równoludności murzyńskiej następuje radykalizacja w miarę postępów tej dekady, tak? Czyli pierwsze lata są w miarę stosunkowo łagodne, tak? Oni uprawiają zgodnie z hasłami Martina Luthera Kinga zasadę non-violence, czyli po prostu, nie wiem, wchodzą do restauracji dla białych i siadają i proszą, żeby ich obsłużyć. Nic więcej nie robią, tylko siedzą. Albo wsiadają do autobusów na miejsca z przodu, które były zarezerwowane tylko dla białych i po prostu jeżdżą. Czasami ich biją w tych autobusach, czasami ich zabijają, ale oni nic innego nie robią. Albo wysyłają dzieci do szkół, które były tylko dla białych zarezerwowane i starają się w tym wytrwać. Natomiast ponieważ ta strategia przynosi ograniczone efekty, więc w drugiej połowie lat 60. narasta takie nastroje, no bardziej zniecierpliwienia i bardziej rewolucyjne. Pojawia się ten ruch czarnych panter, pojawiają się hasła prawa do samoobrony, tego, żeby Murzyni się zbroili, żeby nie dawali się tak bezkarnie bić, zabijać, mordować. Także no tak, to jest bardzo ważne.
W filmie, o ile w tym pierwszym okresie raczej widzimy białych, dobrze sytuowanych ludzi, łącznie z senatorem, prawda, którzy dbają o tych przedmiotowo dosyć jednak i tak marginalnie traktowanych czarnoskórych, chcą im uzyskać prawa wstępu na uczelnię, znaczy prawo oni mają, ale zapewnić bezpieczny wstęp na uczelnię w filmie Kryzys chociażby. O tyle w tym drugim okresie z jednej strony mamy My Childhood, czyli film, który pokazuje dwie biografie, zderzając ze sobą, jakby szukając źródeł tego też gniewu, tak się domyślam, prawda, dwie różne sytuacje biograficzne dobrze sytuowanego białego człowieka i człowieka wychowanego właśnie w Harlemie. Ale mamy też takie filmy jak, nie wiem, czy dobrze to wymówię, Black Natchez, czy Panola, które pokazują z jednej strony jakąś taką bezwładność, bezwolność, nieumiejętność działania czarnoskórych, niby działaczy, ale ludzi, którzy nie potrafią tak naprawdę, a może i nie chcą niektórzy zadbać o siebie, czyli potwierdzają te rasistowskie wypowiedzi, że oni lubią tylko spać, tak, prawda, że oni niczego sami nie potrafią. No a Panola to jest w ogóle obraz takiego człowieka, no właśnie, nie wiem, chorego psychicznie, czy w każdym razie dziwnego bardzo, który ma jakiś mit na własny temat i został dosyć tak.
Tak, alkoholika pokazany. Przy tym. No tak. Znaczy te filmy, o których pani mówi, to są takie filmy, które ja w ogóle bardzo cenię, takie filmy, w których realizatorzy weryfikują prawdziwość własnych nastawień i przekonań. To i w tym wypadku trochę tak było, tak? Czyli są tacy pędzeni ciągłym takim niepokojem o własne myślenie, tak? Czy na pewno to, co ja myślę, jest prawdziwe. Tutaj, jeżeli chodzi o Black Natchez i Panole, to realizatorzy, czyli Ed Pincus i David Neumann, to byli przecież wielcy zwolennicy integracji rasowej, czyli oni byli antyrasistami, można powiedzieć. Więc można by oczekiwać, że oni by zrobił film, który pokazuje właśnie tą wspaniałą ludność murzyńską, która absolutnie zasługuje na równe prawa. Tymczasem oni pojechali właśnie do tego Black Natchez i tam zrobili te dwa filmy, w którym pokazują no, taki rodzaj no, pewnej degradacji jednak. Właśnie do pewnego stopnia, można powtarzając te tezy rasistów o tym, że ludność murzyńska po prostu jest genetycznie niezdolna do kierowania własnym losem. Oni pokazują tych, po pierwsze, walkę polityczną w łonie ruchu murzyńskiego o rządusz, po drugie to, że Murzynom się nie chce protestować. Tam są takie sceny, kiedy przychodzi biała uczestniczka właśnie takich manifestacji murzyńskich, przychodzi do zakładu fryzjerskiego w Kręci Murzyni, to jest taka też świetlica murzyńska, i mówi, słuchajcie, tam są małe dzieci, które chodzą w pikiecie, jest słońce i one zaraz zemdleją, chodźcie protestować. I nagle się okazuje, że nikt się nie rusza, tak, że oni po prostu nie chcą tego robić, że jest tam też i...
Grają warcaby sobie.
Grają warcaby, tak, jakiś tam marazm i stagnacja. No czy Panola właśnie. Panola wykrzykuje hasła antyrasistowskie, ale jest degeneratem i alkoholikiem i mitomanem i prawdopodobnie donosicielem, tak? Czyli te wszystkie szczytne hasła nagle zostają włożone w usta najmniej wiarygodnego człowieka, jak to tylko jest możliwe. Przy czym trzeba powiedzieć, że to są w ogóle filmy nieznane. Ja do nich dotarłem, no dlatego, bo tam byłem i rozmawiałem z rozmaitymi ludźmi i tak dalej, ale one, co paradoksalne, właśnie filmy Eda Pinkusa i Davida Neumana w ogóle nie zostały uwzględnione w żadnej amerykańskiej książce na temat kina bezpośredniego. One zostały opisane przez Niemców, co jest paradoksalne. Ja akurat miałem szczęście spotkać osobiście Pinkusa i z nim rozmawiać i on mi dał te swoje filmy. Natomiast po prostu w Ameryce jest tak, że w czasie, kiedy oni te filmy robili, to one były fatalnie przyjęte, ponieważ jak gdyby żadna grupa się z nimi nie utożsamiała. Ludzie, to był okres takiej polaryzacji nastrojów, więc walki. I ludzie, którzy walczyli z rasizmem, uznali, że to są filmy, które kompromitują ruch antyrasistowski po prostu, ponieważ właśnie pokazują Murzynów z brzydkiej strony. No a dla samych rasistów jednak te filmy też nie były wygodne, ponieważ pokazywały tak naprawdę ogrom spustoszenia dokonywany przez system rasistowski. I w jeszcze większym stopniu to dotyczy zjawiska Williama Jerseya, kompletnie pominiętego w opisach kina bezpośredniego, a jednego z najbardziej wartościowych autorów, no ale właśnie człowieka, który robił niewygodne filmy, bo takie filmy, które się nie dawały zamknąć w żadną taką optymistyczną narrację o walce ze złem, bo pokazywały, prawda, główny bohater jednego z filmów Jerseya, mojego ulubionego, to jest Murzyn, który jest zwolennikiem rządu Stanów Zjednoczonych, z wielką miłością, z wielką ochotą jedzie do Wietnamu, ponieważ uważa, że spełnia swój patriotyczny obowiązek. Więc ktoś taki był tak kompletnie sprzeczny z tymi hasłami ruchów postępowych w latach 60., że w ogóle się nie nadawał na żaden sztandar. Więc w moim własnym, że tak powiem, systemie wartościowania to są niezwykle wartościowe rzeczy, ponieważ autorzy mają wątpliwości, tak? Zastanawiają się, są pełni niepokoju co do tego, czy aby oni sami nie ulegają złudzeniom i oni te złudzenia weryfikują. Ale to są filmy, które zazwyczaj kiepsko, że tak powiem, się sprzedają w szerokim pojęciu tego słowa, ponieważ nie są wygodne dla żadnej opcji polityczno-ideologicznej. I to dotyczy nie tylko kina amerykańskiego, to jest, bym powiedział, reguła ogólnoświatowa.
Ale to znaczy, że to jest przynajmniej w części jakiś taki zapoznany przez samych Amerykanów dokument tamtych czasów, który jest gdzieś w szufladach twórców pochowany.
Wie pani, to w ogóle ta praca nad tym projektem uświadomiła mi, jak mnóstwo jest rozmaitych dziwnych rzeczy związanych z opisami historyczno-filmowymi. Ja myślę w ogóle ze wszystkimi, tak, ale mówię o tej dziedzinie, która jest mi najbliższa. Twórczość Pinkusa i Neumana, jak mówię, nie została zauważona w żadnej z licznych amerykańskich książek na temat kina bezpośredniego. Jeżeli ktoś zauważył tą twórczość, to byli to albo Niemcy, albo, przepraszam za samochalstwo, Polacy. Tak,
czyli profesor Przylipiak.
Czy tak, a zwłaszcza jeden z nich. Twórczość Williama Jerseya, którego filmy są fascynujące, także kompletnie, znaczy to jest wytrawny, znany dokumentalista, nagradzany, ale jak się popatrzy na jego, na jego znane filmy, to są późniejsze filmy. Natomiast te filmy z lat 60. kompletnie giną w mroku dziejów. Bardzo ciekawa sprawa z filmem pod tytułem Listy z Wietnamu, Letters from Vietnam. To jest film, który opowiada o interwencji amerykańskiej w Wietnamie. Bohaterem tego filmu dokumentalnego jest pilot śmigłowca, który lata po prostu nad wioskami wietnamskimi i strzela do Wietnamczyków z napalmu. Film 64 roku, który prezentuje interwencję amerykańską w Wietnamie jako coś absolutnie fantastycznego. Pochwała armii amerykańskiej, mówi się tam o tym, że Wietnamczycy są robactwem i tak dalej i tym podobne. Ja mam ten film w swoich zbiorach, ponieważ wręczył mi go autor. Wręczył mi kasetę z filmem Robert Drew, kiedy z nim rozmawiałem w 99 roku. Ja przez długi czas nie wiedziałem, że tego filmu nie ma właściwie, on nie istnieje. Dopiero później, jak zacząłem o tym filmie pisać, to zacząłem szukać materiału, bo się tak zwykle robi. W żadnej książce, w żadnej filmografii, W żadnym z licznych wykazów na temat kina amerykańskiego poświęconego Wietnamowi nie ma ani jednego słowa na temat tego filmu.
Nie pasuje do obecnej interpretacji wydarzeń.
Bo nie pasuje, jak gdyby w tej chwili film, który pokazuje, prezentuje w taki optymistyczny sposób interwencję w Wietnamie, a pamiętajmy, że film jest z 1964 roku, czyli w czasie, kiedy społeczeństwo amerykańskie w większości tą interwencję popierało i kiedy ona nie się osiągnęła jeszcze takiego wysokiego poziomu strat, na przykład amerykańskich. Tak dalece nie pasuje, że on po prostu został całkowicie wycięty z obrazka. Nie ma go. Nie ma go w żadnej przestrzeni opisowej.
A Drew jako pilot też i fascynat tak samolotów, on tam bardzo... Nie,
to znaczy to względem takim właśnie prezentowania tych rajdów helikopterowych jest fascynujące. Tak, ja pierwszy raz w ogóle zobaczyłem na ekranie helikoptery w filmie Czas apokalipsy Coppoli. No ale tutaj widać, że Coppola to, nie wiem czy oglądał ten film, tak, ale to jest to samo, tyle że dokumentalne.
Czyli no tak, jeszcze... ale teraz jak patrzymy, jak on opowiada o tym, tak jak pan opisuje, jak umieszczał kamery, jak filmował, a wiemy, że bierzemy udział w lotach rozpoznawczych bądź bojowych, prawda? I tam jesteśmy świadkami tych akcji, to wstrząsająca sprawa tak naprawdę, prawda? Czyli filmowiec, który bierze udział w zabijaniu.
No tak, filmowiec, który bierze udział w zabijaniu, to jak gdyby te kamery są prawie, że równorzędne z tymi podwieszonymi rakietami czy pistoletami maszynowymi, tak. No i ta zupełnie z dzisiejszego punktu widzenia kretyńska pochwała armii amerykańskiej, kiedy tam się, jak mówię, mówi o tym, że Wietnamczycy są robactwem, które należy wygnieść, więc to bardzo, bardzo ciekawa rzecz.
Kino bezpośrednie 1960-63 pierwszy tom i dwa tomy teraz 1963-1970 Czas autorów, bardzo dużo opisów filmów i między obserwacją a ideologią. Tutaj książka podzielona właśnie na takie tematy, prawda, związane z właśnie rasizmem, z nową lewicą, ruchem kontrkulturowym. Czy jakieś żywe dziedzictwo kina bezpośredniego pan dostrzega dzisiaj?
Dziedzictwo kina bezpośredniego jest ogromne, tak, no bo kino bezpośrednie dało początek osobnemu gatunkowi dokumentalizmu, jakim jest dokument obserwacyjny, który można realizować w sposób mniej lub bardziej rygorystyczny, czyli istnieją takie dokumenty obserwacyjne, które w sposób fundamentalny odrzucają możliwość prowadzenia innych środków wyrazu, takich jak komentarz pozakadrowy, czy takich jak wywiady na planie, czy takich jak rozmaite formy kreacji czy inscenizacji. No i takie filmy powstają właśnie. Kino bezpośrednie sformułowało te normy estetyczne. No w innych wariantach obserwacja jest jednym z kilku ingredientów, składników filmu dokumentalnego. No ogromna, a także i ogromny wpływ kina bezpośredniego na rozmaite formy filmu fabularnego. To już w latach 60. się pojawiło, bo taka estetyka najbardziej w sposób natychmiastowy kojarząca się z kinem bezpośrednim, to są te trzęsące się kamery, ruchliwe, dźwięk, prawda, synchroniczny, wiele takich nieczystości wynikających z chwytania sytuacji na bieżąco i to w latach 60. zostało podchwycone przez kino fabularne i do dzisiaj jest pewnym z wariantów, no, w sposób niewątpliwy do estetyki kina bezpośredniego nawiązywała dogma duńska, prawda, czyli bardzo istotny ruch w kina europejskiego lat 90. z wiodącą postacią von Trier'a. Więc zarówno w dziedzinie kina dokumentalnego, jak i w takich aplikacjach, przeniesieniach do kina fabularnego, ale także i w dziedzinie refleksji nad kinem, ponieważ kino bezpośrednio właśnie zmusiło tych opisywaczy kina dokumentalnego do sformułowania pytań, do próby opisu rozmaitych wariantów odpowiedzi. No tak.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Za to spotkanie. Dziękuję. Kino bezpośrednie. Profesor Mirosław Przylipiak.